The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś rozpoczynamy nowy tydzień. Mamy poniedziałek, drugi dzień grudnia, 337 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zaledwie 29 dni. Słońce wzeszło o 7.04, zajdzie o 16.36, a więc dzień dzisiejszy trwa 9 godzin i 32 minuty. A do wysłuchania dzisiejszej audycji zaprasza Państwa jak zwykle Barbara Ilnicka. Imieniny dziś obchodzą Aurelia, Balbina, Paulina i Piotr. Najlepsze życzenia kierujemy do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów. Obyście Państwo byli zadowoleni z swojego życia, dużo zdrowia i dużo powodzenia we wszystkich dziedzinach. Temperatura na zewnątrz 36, a odczuwalna 30. Natomiast maksymalna w dniu dzisiejszym 39, jutro 43, pojutrze 43, zaś później przez 10 dni od 38 do 50 stopni. Powiedzenie dnia dzisiejszego. Przyjaźń to więcej niż długotrwałość i poszanowanie przestrzeni drugiej osoby. To cicha obietnica mówiąca: będę cały czas dla ciebie. Albert Camus. Alicja Majewska i Krajobrazy. Ropa 72 dolary 83 centy, mówimy o ropie Brent, WTI 69,08, złoto 2673 dolary i 96 centów. Dolar w Polsce dziś kosztuje 4 zł i 8 groszy. Tyle komunikatu finansowego. A teraz kalendarium. Rok 1547. Zmarł Hernán Cortés, hiszpański konkwistador, znany przede wszystkim jako zdobywca Imperium Azteków. Był wicekrólem zdobytych ziem nazwanych Nową Hiszpanią. Jego listy z relacją z lat 1520-1526, adresowane do króla hiszpańskiego, są jednym z najcenniejszych zabytków piśmiennictwa okresu odkryć i podbojów w Ameryce. Rok 1763. W Newport w stanie Rhode Island otwarto pierwszą synagogę na terenie Stanów Zjednoczonych. 1789. Przedstawiciele 141 miast koronnych pod przewodnictwem prezydenta Warszawy Jana Dekerta wystąpili do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z petycją o przywrócenie i rozszerzenie przywilejów miejskich. Od koloru ubiorów nazwani czarną procesją. Postulaty przedstawicieli miast koronnych zostały częściowo uwzględnione przez Sejm czteroletni i włączone do Konstytucji 3 maja. 1901 w Stanach Zjednoczonych King Kemp Gillette opatentował maszynę do golenia o wymiennych ostrzach. 1934, dzień po zabójstwie pierwszego sekretarza Komitetu Leningradzkiego i członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Siergieja Kirowa w ZSRR został ogłoszony dekret o terrorze przewidujący tryb przyspieszany w sprawie o tzw. akty terrorystyczne i przygotowanie, podżeganie i pomocnictwo. Jednocześnie wyroki śmierci na skazanych w tych sprawach miały być wykonywane bezwłocznie. 1938. Wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski przedstawił w Sejmie założenia 15-letniego programu gospodarczego, którego celem było zatarcie różnic między Polską A i Polską B. 1944. Sąd specjalny w Lublinie skazał na śmierć 5 zbrodniarzy z Majdanka. 1946. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania podpisały w Nowym Jorku porozumienie o utworzeniu amerykańsko-brytyjskiej strefy okupacyjnej w Niemczech, tak zwanej Bizonii. Porozumienie weszło w życie 1 stycznia 1947 roku. 1960. Papież Jan Paweł II spotkał się w Watykanie z arcybiskupem Geoffreyem Fisherem. Było to pierwsze w historii spotkanie głów Kościoła katolickiego i anglikańskiego. 1980. Na Alasce utworzono 8 parków narodowych. Rok 1991. Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała oficjalnie niepodległość Ukrainy. 1998. Historyczne Centrum Lwowa zostało wpisane na listę obiektów Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 2015. 16 osób zginęło, w tym 2 sprawców, a 23 osoby zostały ranne w strzelaninie w Ośrodku Pomocy Niepełnosprawnym San Bernardino w Kalifornii.
Zapraszamy do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624. Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Prawo obowiązuje wszystkich, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza o pracach Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Polityk był inwigilowany przy pomocy tego oprogramowania w 2019 roku. Dziś przed komisję policja doprowadziła byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotra Pogonowskiego. Wcześniej trzykrotnie nie stawiał się na wezwanie komisji. Obywatele muszą zobaczyć, że państwo działa. To jest polityka propaństwowa. Tak mówi o doprowadzeniu świadka Krzysztof Brejza. Dodał, że ówczesna władza nie może czuć się bezkarna.
Będą wzywani zgodnie z literą prawa. Prawo znaczy prawo, sprawiedliwość znaczy sprawiedliwość. Ja nie dziwię się, że oni też się panicznie boją. To jest jedyna komisja w historii Polski, która wywołuje tak wielki strach u nich, bo wiedzą, co zrobili. Zorganizowali ordynarną, ogromną operację z użyciem broni cybernetycznej przeciwko opozycji w Polsce.
Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział zawiadomienie do prokuratury w związku z doprowadzeniem przed komisję śledczą byłego szefa ABW. Jak dodał, Piotr Pogonowski został zatrzymany mimo wrześniowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa.
Zakres działania tej pseudokomisji został nielegalnie rozszerzony i że w powoływaniu tej pseudokomisji nie uczestniczyli posłowie wybrani na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To są dwie przesłanki, które stanowią o tym, że to jest pseudokomisja.
Sejmowa Komisja Śledcza ma ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Trybunał Konstytucyjny poinformował, że dotychczasowa prezes Trybunału Julia Przyłębska jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego kierującą pracami. Informacja dotycząca statusu Przyłębskiej pojawiła się na stronie w zakładce dotyczącej kadencji sędziów. W ubiegłym tygodniu w mediach pojawiła się informacja, że Przyłębska, której kadencja jako sędzi Trybunału kończy się 9 grudnia, nie jest już prezesem. Rezygnacja z tej funkcji miała umożliwić jej zwołanie na 6 grudnia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału, które ma dokonać wyboru kandydatów na nowego prezesa. Zgodnie z ustawą Zgromadzenie Sędziów w takim przypadku może zwołać sędzia kierująca pracami Trybunału, a nie prezes. Przyłębska, która jest sędzią Trybunału od grudnia 2015 roku, została powołana na prezesa 21 grudnia 2016 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy przedsiębiorstwo energetyczne Enea ograniczyło konkurencję na rynku. Prezes urzędu Tomasz Chrustny mówi, że wobec Enei wszczęto postępowanie wyjaśniające, a w trzech należących do niej spółkach przeprowadzono przeszukania. Dodał, że do urzędu docierały informacje o możliwych naruszeniach prawa.
Sygnały, które do nas w tym roku dotarły, wskazywały, że Enea Operator, spółka odpowiedzialna za dystrybucję energii w grupie, mogła preferencyjnie traktować wnioski o przyłączenie do sieci instalacji OZE pochodzącej od spółek z własnej grupy kapitałowej oraz od niektórych innych przedsiębiorców niepowiązanych kapitałowo z grupą.
Jeżeli informacje zebrane podczas przeszukań potwierdzą podejrzenia, wówczas UOKiK rozpocznie postępowanie antymonopolowe. W irlandzkich wyborach parlamentarnych prawie wszystko jasne, liczenie głosów na ostatniej prostej, ale wygląda na to, że rządząca dotychczas centroprawica będzie rozdawać karty.
Okręg Wicklow, kolejny polityk Fine Gael zdobywa mandat.
Media wiele mówiły o pragnieniu zmiany wśród ludzi, ale gdy podczas kampanii pukaliśmy do drzwi, wcale nie słyszeliśmy tego zbyt często. Mówi Polskiemu Radiu Liza Mondy z Finegel. Druga centroprawicowa partia, Fianna Fáil, radzi sobie jeszcze lepiej. Zostają przy władzy, potrzebują trzeciego, może też czwartego partnera. Mówi mi profesor Jane Suter, politolożka z Dublin City University. Ścieżka do rządu dla największej partii po lewej stronie, Sinn Féin, jest właściwie zablokowana. Bardziej umiarkowane partie lewicy nie garną się do współpracy, zresztą i tak brakowałoby mandatów. Wynik Sinn Féin jest słabszy niż ten sprzed 4 lat. Fatalny rezultat Zielonych. Byli częścią poprzedniej rządzącej koalicji. Teraz z dostaniem się do parlamentu problem miał nawet szef ugrupowania. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Dublin.
2026 roku w Gdańsku powstanie terminal zbożowy, zapowiedział to premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że terminal będzie miał pozytywny wpływ na ochronę polskiego rynku przed nielegalnym napływem zboża z innych krajów.
Jednym z takich oczywistych, naturalnych oczekiwań było, żeby powstał kolejny terminal zbożowy, ale taki, który będzie w dyspozycji państwa polskiego, który będzie pełnił funkcję nie tylko tą komercyjną, wiadomo, to jest też biznes, ale będzie także bezpiecznikiem, będzie instrumentem w rękach polskiego państwa na rzecz ochrony interesów, naszych narodowych interesów, w tym także bezpieczeństwa polskich rolników.
Elementem nowego terminala będą magazyny o pojemności do 150 tysięcy ton zboża. Kolejni świadkowie są przesłuchiwani w związku z zagadkową śmiercią dwóch młodych mężczyzn na terenie powiatu kaliskiego. W miniony weekend w odstępie kilku godzin zmarł 29-letni mężczyzna i 32-latek. Obaj uczestniczyli w tym samym spotkaniu Andrzejkowym. Na razie nie wiadomo, co spowodowało ich śmierć. Policja jest ostrożna w udzielaniu informacji. Wczoraj przesłuchano 3 osoby, mówi rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu Anna Jaworska-Wojnicz.
Policjanci zatrzymali 3 osoby. W związku z tym zdarzeniem cały czas prowadzone są czynności. Policjanci przesłuchują kolejnych świadków. Wyjaśniamy wszystkie pojawiające się wątki. Wspólnie z prokuraturą staramy się ustalić faktyczny przebieg tych tragicznych wydarzeń.
Na razie nikt w tej sprawie nie usłyszał zarzutów. W spalonym centrum handlowym Marywilska 44 w Warszawie służby znalazły prawie 2 miliony złotych. Policja i prokuratura zakończyły oględziny hali, która spaliła się w maju. Znaleziono na miejscu pieniądze, zwrócono poszkodowanym. Prokurator krajowy Dariusz Koloneruk mówi, że oględziny trwały 121 dni i zakończyły się w zeszłym tygodniu.
Tragedia ta dotknęła bardzo wielu osób. Tak jak dzisiaj ustaliliśmy, to jest ponad 700 osób pokrzywdzonych, którzy stracili majątek, niejednokrotnie majątek życia, na który pracowali latami. Tego rodzaju oględziny w historii prokuratury, o ile ja pamiętam, nie miały jeszcze miejsca, bo teren podlegający oględzinom to teren 6 hektarów.
Do tej pory w śledztwie przesłuchano 60 świadków oraz 440 pokrzywdzonych. Gruzini są gotowi wychodzić na ulicę, żeby demonstrować poparcie dla procesu integracji z Europą. Gruzińska opozycja wezwała do wzięcia urlopów i przyłączenia się do wieców i marszów antyrządowych.
Od czwartku tysiące Gruzinów w Tbilisi i innych dużych miastach wychodzi na ulicę. Nie podoba im się decyzja rządu o zamrożeniu procesu eurointegracji. Jednocześnie nawet dotychczasowi zwolennicy rządzącej partii Gruzińskie Marzenie popierają żądanie opozycji dotyczące powtórzenia wyborów parlamentarnych. Politolog Gela Vasadze podkreśla, że w Gruzji rozpoczął się proces erozji władzy. Prezydent Salome Zurabiszwili ogłosiła, że władze Gruzji są nielegalne. To oznacza, że jedyna legalna władza to urząd prezydenta. Zaczynający się proces erozji władzy może doprowadzić do tego, że urzędnicy będą lojalni wobec prezydenta i wypowiedzą lojalność rządowi i parlamentowi. Gela Vasadze mówi, że zarówno w armii, jak i w policji jest duża grupa niezadowolonych, jednak na razie nic nie wskazuje na to, żeby funkcjonariusze i żołnierze chcieli w jakikolwiek sposób włączyć się do protestu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
W Grecji rozpoczyna się proces mężczyzny oskarżonego o zabójstwo 27-letniej Polki, informuje grecka telewizja. 33-letni obywatel Bangladeszu jest oskarżony o porwanie, zabójstwo i gwałt. Grozi mu dożywocie. 27-letnia Anastazja z Wrocławia zginęła w połowie czerwca 2023 roku na greckiej wyspie Kos. Kobieta pracowała tam w jednym z hoteli. Oskarżony nie przyznaje się do winy, jednak przeczą temu zeznania świadków i dane pozyskane z telefonów mężczyzny i zamordowanej Polki. Ważą się losy francuskiego rządu. Do jego upadku może dojść już w tym tygodniu podczas debaty nad budżetem ubezpieczeń społecznych, ważnego elementu krajowego budżetu. O przyszłości centroprawicowej ekipy premiera Michela Barniera zdecyduje Marine Le Pen i jej nacjonalistyczna formacja Zjednoczenie Narodowe.
Francuski rząd nie ma większości, by przegłosować budżet ubezpieczeń społecznych, który ma trafić pod obrady Zgromadzenia Narodowego, czyli niższej izby parlamentu, po południu. W tej sytuacji premier Barnier najprawdopodobniej sięgnie po specjalne narzędzie konstytucyjne, umożliwiające uchwalenie ustawy bez głosowania, ale pod jednym warunkiem – przetrwania wotum nieufności. Taki wniosek ma zostać złożony przez lewicę, ale do obalenia rządu potrzebne będą głosy narodowców.
Le Rassemblement National.
Zjednoczenie Narodowe poprze wotum nieufności wobec tego rządu, zapowiada szef partii RN Jordan Bardella. Jego formacja sprzeciwia się cięciom budżetowym dotyczącym emerytur, składek społecznych dla przedsiębiorców i refundacji leków. Może zdarzyć się cud w ostatniej chwili, jeśli Michel Barnier zmieni swoje stanowisko przed godziną 15, ale mam niewielką nadzieję, że dozna olśnienia, powiedział radiu RTL lider narodowców. Ta deklaracja może oznaczać, że francuski rząd upadnie już w środę. To pierwszy możliwy termin głosowania nad ewentualnym wotum nieufności. Stefan Folzer, Polskie Radio.
Wiadomości przekazał Michał Przerwa. Jako że mamy już grudzień, czas chyba na to, aby rozpocząć przygotowania do świąt, myślę również muzyczne.
Patrz, minął rok, jak jeden dzień, święta o krok, spokojnie wiem, znów się pewnie nic nie stanie. Spóźnimy się jak zawsze, jak się spóźnia śnieg. A jeśli chcesz ten jeden raz, postaram się wszystko na czas, jeszcze zanim bukiet życzę, prezentów co nie zliczę, tylko jedna rzecz. Skoro się cuda zdarzają, w co sam wierzyć chcę, jeszcze raz we mnie uwierz ty też. Zanim święta, chcę ci powiedzieć o wszystkim. Co? Musisz mi też w czymś pomóc, bo jeszcze tyle do zrobienia i wystarczy w sercach miejsca na to, co chcę ci dać. Skoro się cuda zdarzają, w co sam wierzyć chcę, bądźmy naprawdę razem w ten dzień.
A teraz dalsza część informacji. Rosyjska armia idzie jak burza. Kolejne obszary Ukrainy podbite. W listopadzie wojska rosyjskie zajęły 725 km kwadratowych ukraińskiego terytorium, czyli więcej niż w październiku, kiedy ta liczba wynosiła 610 km kwadratowych, informuje Amerykański Instytut Studiów nad Wojną ISW. Moskwa zdołała w 2024 roku zająć 3,5 tysiąca kilometrów kwadratowych Ukrainy. To 6 razy więcej niż w roku 2023. Główne natarcie Rosjan koncentruje się w obwodzie donieckim, gdzie leży Pokrowsk. Miasto służące armii ukraińskiej za hub logistyczny, pozwalający na prowadzenie dalszych działań obronnych. Według AFP 692 km2, czyli 90% terytoriów przejętych przez Rosjan w listopadzie, znajduje się właśnie w tym rejonie. W ostatnich tygodniach Moskwa zdeklarowała przejęcie wielu miejscowości na południe i na wschód od Pokrowska, do którego rosyjska armia zbliżyła się na dystans mniejszy niż 5 km, wyliczyła AFP. Armia ukraińska kontroluje mniej niż 1/3 obwodu donieckiego. W styczniu 2024 roku siły ukraińskie zajmowały 40% tego obwodu. Wyeliminować. Ostatni raz, gdy Rosja tak szybko zajmowała ukraińskie terytorium, miało miejsce na początku inwazji. W marcu 2022 roku Moskwa miała pod kontrolą 45 426 km2 Ukrainy, ale wówczas linia frontu była dużo bardziej elastyczna, agresorzy stali u bram Kijowa, zaznacza AFP. Łącznie od początku pełnowymiarowej agresji w lutym 2022 roku do listopada 2024 Rosja zajęła 68 500 km2 Ukrainy. Wliczając Krym i część Donbasu, Moskwa kontroluje obecnie 18,4% terytorium Ukrainy. Prezydent Joe Biden ułaskawił swego syna Huntera Bidena. Amerykański przywódca zapewnił wcześniej, że nie zamierza tego robić i uzna decyzję sądu. W oświadczeniu Joe Biden przypomina o swojej obietnicy, ale stwierdził, że Hunter Biden został niesprawiedliwie potraktowany przez wymiar sprawiedliwości z powodów politycznych. W najbliższych tygodniach Hunter Biden miał usłyszeć wyrok po tym, jak ławy przysięgłych uznały go za winnego zarzutów dotyczących broni palnej i unikania podatków. Syn prezydenta miał fałszywie wypełnić formularz przy zakupie broni palnej w stanie Delaware, podając w nim świadomie i niezgodnie z prawem, że nie jest uzależniony od narkotyków. Obrona wskazała, że w momencie zakupu nie był już w nałogu. Uznano go również za winnego niepłacenia podatków w Kalifornii w latach 2016-2019 na kwotę $1,5 miliona. W sumie miał być skazany za 9 zarzutów. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że nieprzychylne traktowanie przez sąd Huntera Bidena było również wymierzone w niego. Podkreślił, że jego syn jest od 5,5 roku trzeźwy, mimo jego zdaniem stronniczego traktowania go przez wymiar sprawiedliwości. Podkreślał, że latem 2023 roku w sprawie miało dojść do ugody, w której zapewniono skazanemu uniknięcie kary więzienia, ale ostatecznie jej nie zawarto. Prezydent uważa, że więzienie byłoby wobec jego syna niesprawiedliwe. Teść córki w gabinecie Trumpa będzie doradcą do spraw arabskich i bliskowschodnich. Donald Trump wyznaczył w niedzielę biznesmena z podwójnym obywatelstwem amerykańskim i libańskim Mossada Bosula na swego doradcę do spraw arabskich i bliskowschodnich. Swoje oświadczenie opublikował prezydent-elekt na własnym medium społecznościowym. Biznesmen podczas amerykańskiej kampanii prezydenckiej odbył wiele spotkań z przywódcami ze świata arabskiego. Prywatnie Mossad Bosula jest teściem córki Donalda Trumpa, Tiffany. Agencja Reutera zwraca uwagę na bliskie relacje, jakie Bulos ma w świecie arabskim. Ponadto biznesmen jest w bliskim kontakcie ze stronami sporu politycznego w Libanie, który od wielu dekad jest źródłem konfliktu w tym kraju. Według anonimów źródeł Reutera, które rozmawiały w ostatnim okresie z przyszłym doradcą Trumpa, szczególnie ważne są znajomości biznesmena w libańskim Hezbollahu, ponieważ ta szyicka organizacja wspierana przez Iran ma bardzo silną pozycję w instytucjach politycznych Libanu. Bulos jest znajomym Sulejmana Faradji, chrześcijańskiego sojusznika Hezbollahu, który jest kandydatem na urząd prezydenta Libanu. Ponadto Bulos jest w bliskim kontakcie z chrześcijańską partią Siły Libańskie, będącą z kolei siłą opozycyjną wobec Hezbollahu. Oprócz zalety, jaką znajomość ma w świecie arabskim Bulos, był też ważnym elementem sukcesu partii republikańskiej w wyborach prezydenckich, zaznaczył Reuters. Jego zaangażowanie u boku mniejszości muzułmańskiej w Stanach Wahadłowych, głównie Pensylwanii i Michigan, pomogło Trumpowi zdobyć poparcie tej prawie 300-tysięcznej mniejszości. Libańsko-amerykański biznesmen to już drugi teść, którego Trump wybrał do swojej administracji. W sobotę prezydent elekt wręczył Charlesowi Kushnerowi dokumenty na ambasadora Stanów Zjednoczonych we Francji. Kushner jest ojcem zięcia Trumpa, Jareda Kushnera. Postkomunistyczna partia wygrała wybory w Rumunii. Po przeliczeniu głosów z ponad 99% komisji w niedzielnych wyborach parlamentarnych w Rumunii na pierwszym miejscu jest socjaldemokratyczna PSD 22,7%, a na drugim radykalnie prawicowy AUR 18%. Do parlamentu wejdą jeszcze dwie skrajnie prawicowe ugrupowania SOS Romania i POT. Natomiast kandydat na prezydenta Rumunii, Kali Georgescu, reprezentant skrajnej prawicy, uzyska poparcie Roberta Kennedy'ego Juniora i Tuckera Carlsona, którzy przyjadą do Rumunii 5 grudnia na premierę książki tego pierwszego, przekazał w niedzielę portal Realitate. Książka, po której premierze rumuńskiego tłumaczenia odbędzie się debata z udziałem przyszłego ministra zdrowia Stanów Zjednoczonych Kennedy'ego i Georgescu, a nosi ona tytuł Prawdziwy Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma i globalna wojna przeciwko demokracji i zdrowiu publicznemu. Debatę poprowadzi Tucker Carlson, amerykański publicysta i były dziennikarz stacji telewizyjnej Fox News, który w ramach swojej działalności zrobił w tym roku wywiad z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Autorem wstępu do rumuńskiego wydania jest kandydat na prezydenta Georgescu.
Ustaje płacz, znika gdzieś lęk, w niemej ciszy stygnie skrzywdzonych ślad. Uśmiech udał.
teraz pomału kończąca się druga część trylogii Jana Jakesa, czyli kolejny rozdział Miłości i Wojny.
Generał brygady Jack Duncan, krępy oficer z posiwiałymi, kręconymi włosami, nosem z żyłkami popękanymi od nadmiaru alkoholu i kwadratową szczęką, wkroczył do Departamentu Wojny wyprostowany, z lewą ręką spoczywającą na rękojeści błyszczącej galowej szabli. A kiedy pół godziny później stamtąd wyszedł, był rozpromieniony. Odbył krótką, ale w pełni zadowalającą rozmowę z panem Stantonem, który pochwalił go za pracę w sztabie w Waszyngtonie podczas wojny. Duncan wykonywał ją cierpliwie, nie przestając składać podań o przydział do służby polowej. Wszystkie jednak odrzucono, ponieważ generał Halleck cenił sobie jego zdolności administracyjne. Teraz, kiedy wojna się skończyła, życzenie Duncana mogło zostać spełnione. Miał w kieszeni nowe rozkazy i bilety na pociąg. Został skierowany do kawalerii na wielkich równinach, gdzie potrzebni byli doświadczeni ludzie, by stawić czoło groźnym Indianom i ich pokonać. Miał wyruszać natychmiast, nie czekając nawet na wielką defiladę armii Granta, która miała się odbyć za parę dni. Zbudowano już nawet trybuny i przygotowano tysiące bukietów. Zastanawiając się, jak będzie czuł się w siodle po długiej przerwie, przez ostatnie 2 lata zdołał tylko kilka razy w niedzielę przetwałować wzdłuż Rock Creek na jakiejś szkapie, generał brygady Duncan właśnie chciał przejść na drugą stronę zatłoczonej i hałaśliwej Pennsylvania Avenue, gdy zauważył szczupłego mężczyznę z długą brodą i koltem w kaburze. Wyglądał na twardego człowieka i chyba był zdenerwowany, bo żuł cygaro, obserwując budynek, który Duncan właśnie opuścił. Sposób poruszania się i buńczuczna postawa, a także szara koszula i reszta niedbałego stroju sugerowały, że nieznajomy jest kawalerzystą i konfederatem. Żołnierze Unii, którzy przygotowywali się do defilady, dbali o swoją prezencję. Duncan wiedział, że setki byłych konfederatów zalewały miasto, ale jeżeli ten dziwnie wyglądający typ naprawdę walczył po drugiej stronie, to wiele ryzykował, nosząc kolta. Generał z wprawą wyminął wóz z beczkami piwa, potem konny tramwaj i zapomniał o tym człowieku. Był tylko jeden rebelian, o którym stale myślał. Major Maine. Czy ten człowiek kiedykolwiek się pojawi? Duncan zaczynał w to wątpić. Napisał 3 listy i za każdy słono zapłacił, by przemycono je do Richmond, a nie otrzymał odpowiedzi na żaden z nich. Wszystko wskazywało na to, że Maine nie żyje. Generał czuł się winny, bo tak naprawdę byłby wdzięczny losowi, jeśli Maine by się nie pojawił. Oczywiście zasługiwał na to, by wychowywać syna, ale Duncan cieszył się, że jest odpowiedzialny za małego Charlesa. Miał gospodynię, a ostatnio zatrudnił młodą Irlandkę do opieki nad niemowlęciem. Znała się na swojej pracy. Gospodynię będzie musiał uprzedzić o tym, że opuszcza Waszyngton i dać jej odprawę za cały miesiąc. Nie, za 2, zdecydował. Ale Irlandka obiecała towarzyszyć mu wszędzie tam, gdzie skierują go przełożeni. Mimo to obawiał się, że kobieta się rozmyśli, gdy dowie się, że ma żyć wśród Indian. Jeśli tak się stanie, on znajdzie inną. Zdecydował, że zabierze dziecko ze sobą. To, że było wnukiem jego siostry i zastępował mu ojca, zupełnie zmieniło życie starego kawalera. Dziewczyna, którą adorował jako młody mężczyzna, umarła na suchoty, zanim zdążyli się pobrać, a żadna inna nie była tak ładna i słodka, by zająć jej miejsce. Teraz, zamiast pustki, znowu czuł miłość. Dotarł do małego, wynajmowanego domku kilka przecznic od Pennsylvania Avenue i żwawy jak chłopiec przeskakiwał po 2 stopnie na wejściowych schodach. Maureen! Zawołał, gdy tylko znalazł się w ciemnym holu na parterze. Gdzie jest mój chłopiec? Przynieś go tutaj. Mam wspaniałe wiadomości. Wyjeżdżamy dziś wieczorem. Niewiele rzeczy onieśmielało Charlesa. West Point przez dzień lub 2, Sharpsburg, a teraz Waszyngton. Tylu przeklętych Yankeesów. Większość żołnierzy i cywilów była do niego wrogo nastawiona, kiedy uprzejmie zadawał pytania z południowym akcentem. A te bukiety przygotowane na defiladę denerwowały go jeszcze bardziej, bo przypominały mu o klęsce. Czuł się jak parszywe zwierzę wygonione z lasu i otoczone przez myśliwych. Z butną miną, choć wcale nie czuł się pewnie, przeciął park prezydencki i wszedł po schodach do budynku Departamentu Wojny. Poncho zostawił w podłym domu noclegowym w równie podłej dzielnicy miasta i teraz zapiął ostatni górny guzik wypłowiałej szarej koszuli, choć nic to nie dało, bo zakrywała go broda, sięgająca niemal do piersi. Niewiele mógł zrobić, by poprawić swój dziki wygląd. Nerwowo miętosząc w palcach cygaro, wszedł do holu na parterze i ruszył do pierwszych otwartych drzwi, które zobaczył. W wielkiej sali po drugiej stronie niskiego przepierzenia siedziało mnóstwo wojskowych i urzędników cywilnych. Przekładali stosy papierów z jednej strony biurek na drugą. To było gorsze niż oczekiwanie na bitwę, ale musiał przez to przejść. Nawet jeśli zostanie poniżony albo pobity, wiedział, że warto to znieść, bo kiedy odnajdzie Duncana, dowie się czegoś o gaz. Po 3 minutach żołnierz w niebieskim mundurze, łysy jak kolano, chociaż nie wyglądał na więcej niż 30 lat, zbliżył się do przepierzenia. Gładził wypomadowane długie wąsy, najpierw prawy, potem lewy, bacznie przyglądając się chudemu petentowi. Zauważył połataną szarą konfederacką koszulę, kolta w kaburze i cygaro między zbrązowiałym kciukiem a palcem wskazującym. Popatrzył na nie tak, jakby to była broń. Wyczuł, że mężczyzna jest zdeterminowany i na pewno szybko się go nie pozbędzie.
Tak, słucham.
Chciałbym dowiedzieć się o miejsce pobytu pewnego oficera armii. Czy tutaj można?
Czy nie jest pan w niewłaściwym miejscu? Przerwał Charlesowi urzędnik. Departament Wojny Stanów Zjednoczonych nie ma danych dotyczących rebeliantów. I w żadnym wypadku nikt panu nic nie powie. Jeżeli wyszedł pan z niewoli, to nosi pan ten pistolet nielegalnie.
Odwrócił się. Przepraszam, powiedział Charles. Ten oficer służy w waszej armii. Gdy to powiedział, zrozumiał, że zrobił błąd. Był zdenerwowany, chciał jednak, by doceniono jego lojalność. Z napięciem kontynuował. Nazywa się...
Niestety nie możemy panu pomóc, nie mamy obowiązku wyszukiwać akt na życzenie każdego zwolnionego z niewoli zdrajcy, który przypadkiem tędy przechodzi.
Kapralu! Krzyknął Charles, kipiąc ze złości. Pytam cię tak uprzejmie, jak tylko potrafię. Potrzebuję pomocy. To ważne, żebym znalazł tego człowieka. Masz mi tylko powiedzieć, które to biuro.
Nikt w tym budynku nie może panu pomóc.
Odparł głośno żołnierz. Podniesione głowy, pióra znieruchomiałe nad papierami i ostre spojrzenia świadczyły o tym, że mówił do wszystkich w tym pomieszczeniu.
Dlaczego nie zapytasz Jeffa Davisa? Zamknięto go dziś rano w Forcie Monroe.
Nie interesuje mnie miejsce pobytu Davisa. Żołnierz w niebieskim mundurze jeszcze raz się odwrócił. Charles upuścił cygaro, oparł rękę na niskim przepierzeniu i chwycił go za kołnierz. Posłuchaj mnie do cholery. Nastąpiło zamieszanie. Mężczyźni zerwali się zza biurek, rozległy się krzyki. Najgłośniej wrzeszczał Charles. Czy możesz w końcu wyświadczyć mi tę przysługę? Hałas się wzmógł.
On ma broń, zabierz mu ją, uważaj, może...
W zamieszaniu dwóch sierżantów, jeden bardzo wysoki, wybiegło za przepierzenie i chwyciło Charlesa od tyłu.
Lepiej będzie, jeśli odejdziesz stąd, chłopcze,
powiedział ten wysoki. Kapral kilka razy wydał policzki, by zademonstrować wściekłość. Potarł kołnierz munduru, jakby była na nim plama. Jeśli nie przestaniesz sprawiać kłopotów, zjesz obiad w więzieniu Old Capitol, a może i świąteczną kolację. Charles uwolnił się z rąk sierżantów i zmierzył ich wzrokiem. Nie sprawiali wrażenia wrogo do niego nastawionych, w każdym razie nie ten wysoki, ale byli zdecydowani załatwić sprawę. W korytarzu zebrali się widzowie. Słyszał jakieś pytania i pomruki, gdy wysoki sierżant chwycił go za rękę.
Chodź, rebeliancie, bądź rozsądny. Zmiataj stąd za nim. Co się tu dzieje, u diabła?
Obaj sierżanci stanęli na baczność i puścili Charlesa. Ten odwrócił się i zobaczył groźnego oficera w średnim wieku. Miał siwe włosy, u prawej ręki brakowało mu trzech palców. Ciemny płaszcz zarzucił na jedno ramię, na drugim widniały szlify oficerskie i srebrny haftowany orzeł.
Panie pułkowniku, zaczął kapral, ten rebeliant wtargnął tutaj i żądał czegoś niemożliwego. Nie przyjął grzecznej odmowy, tylko próbował...
Słowa nie docierały do Charlesa, zresztą ich nie słuchał. Patrzył na oficera Unii, przypominając sobie farmę w północnej Virginii w innym roku, w innym życiu.
Czego dokładnie chciał? Zapytał pułkownik.
Spojrzał na Charlesa ze złością, ale po chwili jego wzrok się zmienił. Mój Boże, on nie jest wcale starym człowiekiem, pomyślał Charles. Tylko tak wygląda. Pułkownik, prawo? Zapytał zachrypniętym głosem.
Tak, pamiętam pana. Kawaleria Hamptona. Wcześniej West Point. O, znowu będziemy mieć zjazd absolwentów Akademii.
Powiedział ktoś cicho, ale spojrzenie pułkownika go uciszyło.
Jaki ma pan problem?
Zapytał prewo, zwracając się do Charlesa spokojnym głosem.
Przyszedłem prosić o pomoc. Muszę koniecznie poznać miejsce pobytu generała brygady Duncana z Armii Unii.
Nic prostszego, rzucił pułkownik z irytacją, patrząc na zaczerwienionego kaprala. Nie powinien pan jednak chodzić z rewolwerem, zwłaszcza w tym budynku. Proszę mi go oddać i zobaczymy, co się da zrobić.
Uspokojony Charles odpiął pas i prewo przerzucił go sobie przez ramię.
Jak się nazywasz, kapralu?
Spytał.
Dlaczego nie zrobiłeś jednej przyzwoitej rzeczy i nie wysłałeś tego człowieka do biura głównego adiutanta?
Spojrzał na Charlesa. Tam będą mieli aktualny adres generała. Ja go nie znam.
Panie pułkowniku, wyjąkał kapral. Ten człowiek to rebeliant. Proszę tylko na niego spojrzeć. Arogancki, brudny, stul pysk, rzucił prewo. Wojna się skończyła. Czas skończyć walkę. Generałowie Grand i Lee jakoś zaakceptowali ten fakt, a ty nie potrafisz?
Urażony kapral wbił wzrok w podłogę. Do wysokiego oficera pułkownik prewo powiedział.
Chcę mieć jego nazwisko na biurku.
Tak jest, panie pułkowniku. Proszę za mną, Main.
No, przypomniałem sobie teraz pana nazwisko. Pokażę panu właściwe biuro.
Już mieli wyjść, gdy zatrzymał się i wskazał na podłogę.
Chyba opuścił pan cygaro.
Tłum z korytarza zniknął, ale Charles ciągle był obserwowany, kiedy szedł z pułkownikiem na pierwsze piętro.
Dziękuję, powiedział Charles. Od razu pana poznałem. Pułk dragonów konnych z Georgetown.
Jeszcze parę innych jednostek od tamtej pory. Wszystkie zostały zdziesiątkowane w Virginii, więc ostatecznie przydzielono mnie tutaj.
Odchodzę za 2 miesiące. Już jesteśmy. Drzwi na prawo. Wkrótce dowiemy się, gdzie mieszka generał Duncan.
Jestem panu ogromnie wdzięczny, pułkowniku. Naprawdę, muszę się z nim spotkać w związku z bardzo ważną sprawą.
Zawodową?
Osobistą. Prawo zatrzymał się przed zamkniętymi drzwiami.
To jest to biuro. Zobaczymy, co się da zrobić.
Wszystkie zmarszczki na jego wyczerpanej twarzy poruszyły się, kiedy próbował się uśmiechnąć. Chociaż tylko przez rok byłem w West Point, mam miłe wspomnienia stamtąd.
A Akademia dba o swoich. A właśnie. Śpieszy się pan dokądś?
Nie. Znalezienie Duncana jest dla mnie ważne, ale nie ma pośpiechu.
Doskonale, więc postawię panu drinka.
Rzucił, po czym dodał zniżonym tonem.
I oddam panu rewolwer.
Otworzył drzwi tak zręcznie, jak gdyby miał 5 palców, a nie tylko 2. Maureen, pulchna młoda kobieta o przaśnej urodzie, w odpowiedzi na wołanie Duncana przyniosła dziecko z kuchni, gdzie łuskała groszek na kolację, a niemowlę odpoczywało na kocu w promieniach słońca wpadających przez okno. Chłopczyk miał ciemne włosy i wesołą, okrągłą buzię. Był w koszulce, spodenkach i wygodnych papudkach uszytych przez Maureen z ciemnoniebieskiej flaneli.
Mówi pan, że dziś wieczorem?
Dokąd jedziemy? Niemowlę poznało go i zaczęło gaworzyć, kiedy generał sprawą wziął je na ręce.
Nad granicę? Zobaczyć czerwonoskórych.
Odparł, po czym z niepokojem spytał.
Pojedziesz ze mną?
Oczywiście, że tak, panie generale. Czytałam o Dzikim Zachodzie, tam są wielkie możliwości i nie jest tak tłoczno jak tutaj. By ją przekonać do końca, dodał z uśmiechem.
A poza tym w kawalerii Stanów Zjednoczonych są porządni mężczyźni, kawalerowie, którzy szukają atrakcyjnych i przyzwoitych młodych kobiet, żeby się z nimi ożenić,
dodał z chytrym uśmieszkiem. Oczy Maureen zabłysły. Tak, panie generale, o tym też czytałam. Pani Caldwell, chorza gospodyni w średnim wieku, zeszła na dół. Tak myślałam, że pan wrócił. Byłam na strychu i wydawało mi się, że pana usłyszałam.
Dziś wieczorem wyjeżdżam.
Wyciągnął palec w stronę Maureen, a kiedy ta wytarła go fartuchem, włożył go do ust dziecka. Mała rączka złapała za kostkę palca i ścisnęła ją. Duncan, czując wyrzynające się ząbki niemowlaka, opowiedział pani Caldwell o swoim przeniesieniu. Zadowolone dziecko ssało jego palec, mocno się przy tym śliniąc. Więc to awans? Spytała gospodyni.
Tak, proszę pani.
Serdeczne gratulacje? Wytarła kącik oka. Przykro będzie patrzeć, jak pan odjeżdża. Muszę dodać, że ostatnie 5 lat minęło mi szybko i przyjemnie.
Dziękuję. Teraz musimy omówić pani przyszłość.
Pani Caldwell była zadowolona z hojnej odprawy i nawet znalazła pozytywną stronę nagłego wyjazdu chlebodawcy. Moja owdowiała siostra mieszkająca w Aleksandrii prosiła, żebym ją odwiedziła. Mogę zostać u niej jakiś czas?
To dobry pomysł. Sprawę rezygnacji z wynajmu i przechowania mebli załatwię listownie. Nie musimy martwić się tym dzisiaj. Mamy wiele do zrobienia.
O której godzinie ma pan pociąg?
Punktualnie o 6:00.
Więc pojadę do siostry wieczorem. Wynajmę powóz.
Proszę wziąć mój i konia. To mój prezent dla pani. Nie będą mi już potrzebne.
Och, panie generale, jest pan bardzo szczodry.
Nie tak jak pani,
powiedział, przypominając sobie noce, kiedy oboje czuli się samotni i była dla niego kimś więcej niż gospodynią. Ich spojrzenia spotkały się na dłuższą chwilę, a potem pani Caldwell zarumieniła się i odwróciła wzrok. Ale będziecie potrzebować powozu, żeby dotrzeć na stację. Zawiozę was, zaproponowała.
Nie, wynajmiemy powóz. W ten sposób uda się pani dotrzeć do siostry jeszcze przed zmierzchem.
Pozwoli pan w takim razie, żebym dopilnowała pakowania? Trzeba było spakować mnóstwo rzeczy, a czasu pozostało niewiele. Nawet mały Charles sprawiał wrażenie zadowolonego z tego nagłego zwrotu w ich życiu. Ssał palec ciotecznego dziadka mocniej niż kiedykolwiek.
Charles budził ciekawość gości baru w restauracji hotelu Willard, ale obecność pułkownika Prewa zapobiegła kłopotom. Pas z nabojami na stole również został dostrzeżony.
Najpierw zamówili po whisky, potem były jeszcze 3 kolejki i godziny mijały w coraz przyjemniejszej i bardziej rozluźnionej atmosferze, kiedy wymieniali się wojennymi wspomnieniami. Charles czuł pewien rodzaj euforii, jakiej nie doświadczył od czasu bitwy pod Sharpsburgiem. Miał w kieszeni adres Duncana, w dodatku okazało się, że generał przez całą wojnę pełniący służbę w sztabie głównym mieszka w Waszyngtonie i to całkiem niedaleko stąd. Lekko zamroczony Prewo uniósł zegarek bliżej oczu.
Jestem umówiony w departamencie 15 po 5. Mamy więc jeszcze 20 minut na strzemiennego. W porządku? Oczywiście. A potem pójdę spacerkiem do Duncana. Prawo skinął głową, dając znak kelnerowi. I skoro mamy jeszcze trochę czasu, a przy tym jestem wystarczająco pijany, chciałbym powiedzieć coś, co nie daje mi spokoju od dłuższego czasu. Ja też nie jestem najtrzeźwiejszy. Zaciekawiony pułkownik uśmiechnął się i czekał. Przypominasz sobie dzień, kiedy się spotkaliśmy? Dałem ci słowo, że przemytniczki nie ma w domu. Pułkownik skinął głową. Słowo oficera i absolwenta West Point. Przyjąłem je. Ale to, co powiedziałem, było podstępem. Nie skłamałem, bo tej kobiety nie było w domu. Przyszedł kelner z 2 szklankami whisky. Charles poczekał, aż je postawi i odejdzie. Ukryła się w drewutni. Wiem. Charles podniósł szklankę do ust i zaczął pić tak łapczywie, że rozlał trochę whisky. Kilka kropli spadło na prawa. Pułkownik wyciągnął chusteczkę i zaczął wycierać ubranie. Dostrzegłem powóz, powiedział. Na szczęście żaden z moich ludzi go nie widział. Charles odstawił szklankę i potrząsnął głową. Nie rozumiem. Dlaczego? Miałem ją śledzić, ale nikt nie dał mi rozkazu, żeby ją złapać. Nie lubiłem prowadzić wojny z kobietami i nadal nie lubię. Szkoda, że wszyscy żołnierze z północy nie myśleli podobnie, jak choćby Sherman i jego cholerna armia. Szkody, które wyrządzili w Karolinie Północnej, przechodzą wszelkie wyobrażenie. Nagle zamilkł, bo dostrzegł zaciekłość, która pojawiła się na twarzy Prewa. Pułkownik nie tknął whisky. Charles położył sobie rękę na ustach. Przepraszam. To, co powiedziałeś temu kapralowi w Departamencie Wojny, dotyczy również mnie. Wojna się skończyła. Czasami o tym zapominam. Prewo spojrzał na swoją okaleczoną prawą rękę leżącą obok szklanki. Tak jak ja, Charles. Wszyscy zapłaciliśmy jakoś za tę wojnę. I wszyscy będziemy pamiętać to przez długie lata. 5:50 pożegnali się na ulicy przed hotelem mocnym uściskiem dłoni. Jak przyjaciele. Na peronie stacji przy New Jersey Avenue, przy którym stał pociąg z Baltimore do Ohio, generał Duncan i Maureen z dzieckiem na rękach wsiadali z tłumem podróżnych do wagonu. Duncan usadowił Irlandkę w przedziale 2. klasy, a sam sprawdził swoje miejsce w 1., po czym wrócił na peron. By znaleźć bagażowego i upewnić się, czy wszystkie bagaże zostały załadowane. Zegar na peronie wskazywał 17:35.
Nasz program pomału dobiega końca, ale chciałabym się jeszcze z Państwem podzielić smutną wiadomością. Otóż 27 listopada po rocznej ciężkiej chorobie zmarł Czesław Gajownik. Rodzina jest pogrążona w żałobie. Wierzy, że teraz podąża w stronę światła do Boga, otoczony opieką aniołów. Uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Czesława Gajownika odbędą się w sobotę 7 grudnia w kościele świętego Wojciecha pod adresem 2645 East Allegheny Avenue w Filadelfii. Wystawienie ciała od godziny 8:30 do 10 rano, msza pogrzebowa o godzinie 10. Ciało świętej pamięci Czesława Gajownika zostanie złożone na wieczny spoczynek na cmentarzu w amerykańskiej Częstochowie, adres 654 Ferry Road, Doylestown. O czym zawiadamia pogrążona w żałobie żona Olimpia wraz z całą rodziną zmarłego. Pani Olimpii i całej rodzinie chciałabym złożyć z serca płynące kondolencje w imieniu naszej rodziny. I to już wszystko, drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym. Za uwagę dziękuję Barbara Inicka, zapraszając na spotkanie jutrzejsze o godzinie 11. Natomiast czas już na przygotowania do świętego Mikołaja i do świąt, a więc życzę Państwu miłych przygotowań. Do usłyszenia jutro.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.